Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, dzień dobry, panie ministrze. Podatki, ulgi, miejsca pracy, to jest taki prezes Prawa i Sprawiedliwości, którego naprawdę powinniście się bać.
Mówiąc szczerze, ja nie przejąłem się tą argumentacją Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że po pierwsze nie wierzę w to, żeby to było policzone. Po drugie, duża część propozycji Jarosława Kaczyńskiego to są takie propozycje socjalne.
Czy to jest policzone, czy nie policzone, czy to jest socjalne, czy nie, to jest coś takiego, co wyborcy lubią. Oto realna alternatywa dla rządzących.
Ja nie ukrywam od dawna, że marzy mi się taka alternatywa. Alternatywa, czyli partia, z którą będzie można realnie kłócić się o podatki, o ulgi dla, nie, może nie o ulgi, ale o dobre warunki do funkcjonowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a nie o Smoleńsk.
Tylko, że przy fatalnych ocenach pracy rządu i zbliżającym się kryzysie taka opozycja za chwilę wpakuje was w jeszcze większe kłopoty sondażowe.
No ale pytanie, czy ważniejszy jest interes partii, czy ważniejsze jest dobro Polski?
Czy pana słupki sondażowe, które będą Platformie spadały, nie będą martwiły?
To nie to, że nie będą mnie martwiły, ale na pewno będą mnie i wszystkich polityków Platformy mobilizowały do lepszej pracy.
Praca rządu nie podoba się rekordowej ilości wyborców. Premier jest coraz bardziej niepopularny. Jakieś recepty Jarosława Gowina?
Moim zdaniem trzeba poszerzać wolność gospodarczą. To jest ten element expose premiera, którego jeszcze nie napoczęliśmy.
Myśli pan, że poszerzaniem wolności gospodarczej da się zdobywać nowych wyborców, a przynajmniej nie tracić tych starych?
Myślę, że poszerzaniem wolności gospodarczej da się przeciwdziałać skutkom tego europejskiego kryzysu gospodarczego, a dzięki temu utrzymywać wyborców.
A jeśli Tusk znużył się i opatrzył wyborcom, to co z tym zrobić?
Nie mam takiego wrażenia. Ja spędziłem kilkanaście godzin w czwartek na sali sejmowej i miałem poczucie, że Donald Tusk bardzo góruje nad resztą polityków.
A nie ma pan poczucia, że jeśli chodzi o wyborców, to on ma coraz mniejsze zdolności ich przekonywania i rozkochiwania?
No, sondaże dla rządu nie są dobre, ale sondaże dla Platformy Obywatelskiej są znakomite.
Żadna ani aksamitna, ani siłowa zmiana premiera nie wchodzi w grę.
Nie widzę powodów, dla których Platforma miałaby zmieniać premiera, a nie widzę możliwości, dzięki którym Platforma mogłaby zmienić swojego lidera. Nie ma alternatywy w dzisiejszej Platformie dla Donalda Tuska. I to nie jest żadne lizusostwo, bo uważam, że to jest pewien przejaw słabości partii, jeżeli nie ma alternatywy dla obecnego przywódcy.
Pan się taką alternatywą nie czuje?
Wiadomo, że ja mam poglądy, które sytuują mnie wyraźnie na prawym skrzydle Platformy. Skrzydłowy nigdy nie będzie kapitanem.
Druga osoba w Prawie i Sprawiedliwości, Joachim Brudziński, mówi, do konstruktywnego wotum dla Tuska mogłoby dołączyć konserwatywne skrzydło Jarosława Gowina. Wishful thinking?
To nawet nie jest wishful thinking, bo jeżeli się takie opinie formułuje publicznie, to znaczy, że się w ogóle w to nie wierzy i słusznie.
Ani pan, ani Grzegorz Schetyna nie przyłożycie ręki do zmiany szefa rządu.
Grzegorz Schetyna w tej kadencji popiera bardzo zdecydowanie takie rozwiązania, które w sprawach światopoglądowych, które ja uważam za lewicowe. Trudno więc, żebyśmy współpracowali
Koniec mariażu Gowin-Schetyna. No może mariażu to za dużo powiedziane, ale pewnego sojuszu strategicznego.
Na pewno lepiej nam się współpracowało w tamtej kadencji. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy Grzegorz Schetyna porzuci te takie progresistowskie mrzonki.
A dzisiaj jesteście jak rycerze, którzy w czasie bitwy skupiają się na ochronie wodza?
Zawsze tak powinno być w rządzie. Ministrowie z definicji są zderzakami.
A wódz jest solidnie obolały po aferze Ambergold?
Ja myślę, że Donalda Tuska to zabolało. Zabolało dlatego, że uderzyło w jego rodzinę i myślę, że każdego z nas, pana, mnie, słuchaczy, to też by zabolało.
Powie pan wprost, że nie ma komisji śledczej dlatego, że ona by za blisko sięgała premiera i jego rodziny?
Nie ma komisji śledczej, bo ona byłaby jedną wielką hucpą. Ja w tamtej kadencji sprzeciwiałem się wbrew własnej partii powołaniu komisji śledczej w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro. Mam pełne moralne prawo, żeby dzisiaj powtórzyć to samo.
A może komisja byłaby tym antidotum, które znalazłoby ten biznesowy układ, o którym pan mówi, że być może chciał się zemścić na premierze?
Ja nie wykluczam, że faktycznie część tak zwanego postkomunistycznego biznesu może być rozczarowana rządami Platformy i mogła dojść do wniosku, że jest pora na to, żeby wysadzić Donalda Tuska z siodła. Jeżeli tak było, to się przeliczyli.
Ale oni wykreowali Marcina P., czy tylko skłonili Marcina P., żeby zatrudnił syna premiera?
Ja sądzę, że za Amber Gold stoi świat przestępczy, a nie żadna część biznesu, obojętnie postkomunistycznego czy innego. Natomiast to, że tak mocno wyeksponowano w całej tej sprawie współpracę Michała Tuska, to już nie był przypadek.
Boi się pan, że ten świat przestępczy, że dzisiaj chciałby wyeliminować Marcina P. z grona żywych i świadków zarazem?
Gdyby były takie plany, to jesteśmy solidnie przygotowani na to, żeby temu przeciwdziałać.
On rzeczywiście dostał jakąś szczególną ochronę, bo o nią prosił.
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
Ale możemy być bezpieczni, możemy czuć się bezpiecznie i spokojnie o jego bezpieczeństwo.
Nie, bo wiemy, że więzienia nigdzie na świecie nie są w 100% bezpieczne. Natomiast mogę powiedzieć, że Polska Służba Więzienna zrobiła wszystko, żeby Marcinowi P. nic w więzieniu nie zagrażało. Wszystko, co możliwe, ale to oczywiście nie jest 100% antidotum.
Ale jest w pojedynczej celi, na wszelki wypadek.
No to oczywiste.
Jest monitorowany, tak na wszelki wypadek.
No, panie redaktorze, pyta mnie pan teraz o szczegóły, których ani nie mogę ujawniać, ani nie jestem właściwą osobą. Po programie dam panu numer telefonu do szefa służby więziennej.
Dziękuję bardzo. A pan myśli nad jakimiś ekstra sposobami na wyrównanie strat poszkodowanym przez Marcina P.?
Nie.
Bo pan powiedział w którymś wywiadzie o zadośćuczynieniu dla nich. Czy to byłoby jakieś ekstra zadośćuczynienie pieniędzmi podatników, czy tylko majątkiem pana P?
Nie, nie widzę żadnych powodów, dla których wszyscy podatnicy mieliby zrzucać się na rekompensaty dla tych, którzy świadomie podjęli ogromne ryzyko, wiążąc się z instytucją o charakterze piramidy finansowej. Ja mogę współczuć tym osobom, ale nie widzę powodu, dla których na przykład ci nauczyciele, którzy tracą w tej chwili pracę, mieliby dokładać się.
A nie wkurza pana, że on nie straci majątku pozyskanego na tym przestępstwie i na paru innych, które popełnił wcześniej?
Mam nadzieję, że nawet w oparciu o obecne przepisy da się znaczną część tego majątku odzyskać. Natomiast faktycznie w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nawet mówiąc precyzyjniej w Komisji Kodyfikacyjnej, przygotowujemy rozwiązania, które pozwolą w przyszłości skutecznie odbierać przestępcom majątek.
Czyli będzie konfiskata mienia przestępców i nie tylko mienia pochodzącego z przestępstwa?
Takie są nasze plany.
A, bo to pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Podkrada pan.
To jest pomysł, na przykład amerykański. Ja myślę, że to jest taki pomysł, któremu większość Polaków przyklaśnie, bo chyba wszyscy mamy takie poczucie, że polskie państwo i polskie prawo jest zbyt pobłażliwe wobec ciężkich przestępców, a zbyt surowe wobec tych, którzy popełniają drobne przewiny.
Ale pan dzisiaj wie, że będzie taki projekt.
Taki projekt będzie, tak, zapowiadam.
Jarosław Gowin, dziękuję bardzo.